Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Zróbmy wszystko, aby dzieci mogły zawsze patrzeć na dorosłych uśmiechnięte, powiedział papież do uczestników Międzynarodowej Konferencji o Bezpieczeństwie Nieletnich w Internecie. Wstyd z powodu grzechów jest łaską, otwiera drogę do uzdrowienia, mówił Franciszek na porannej Eucharystii. 6 października wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek i zaprasza na wieczorny serwis informacyjny. Co robimy, aby dzieci mogły patrzeć na nas uśmiechnięte i aby zachowały spojrzenie czyste, pełne ufności i nadziei? Co robimy, aby nie zabrano im tego światła, aby ten wzrok nie został zamglony i zepsuty tym, co zobaczy w sieci internetowej, która stanie się integralną i bardzo ważną częścią ich życiowego środowiska? Pytał papież uczestników kongresu poświęconego godności dzieci w świecie cyfrowym. Ojciec Święty zwrócił uwagę na tworzący się świat, który poprzez nowe środki przekazu zmienia nasz sposób myślenia i bycia oraz wpływa na rozumienie ludzkich możliwości. I choć z jednej strony człowiek jest tym zachwycony, widząc w tym wielki potencjał, to z drugiej strony wzbudza to wątpliwości, a nawet strach, patrząc na szybkość rozwoju i nowe, nieprzewidywalne i niejednokrotnie negatywne konsekwencje. Ponad 1/4 użytkowników internetu stanowią nieletni. Należy więc mieć oczy szeroko otwarte i nie ukrywać prawdy, która bywa nieprzyjemna i której nie chce się nazwać. W sieci bowiem rozprzestrzeniają się bardzo negatywne treści, takie jak pornografia, rozsyłanie między młodymi erotycznych zdjęć, filmików, tekstów, aż po działania grup przestępczych, które wykorzystują ją do handlu ludźmi, prostytucji czy pokazywania na żywo nadużyć i przemocy seksualnej na nieletnich. Sieć internetowa ma więc także swoją bardzo ciemną stronę, powiedział Franciszek, gdzie zło znajduje ciągle nowe i coraz bardziej skuteczne sposoby działania. Odnosząc się do opinii mówiących, że internet jest królestwem wolności, papież nazwał je ideologiczną i mityczną wizją sieci. Zaznaczył, że pojawiły się nowe narzędzia dla straszliwych, nielegalnych działań, takich jak wyzysk i obraza godności małoletnich, demoralizacja ich umysłów i przemoc na ich ciałach. Nie jest to korzystanie z wolności, ale przestępstwo, przeciw któremu należy podejmować mądre i stanowcze działania. Mówiąc o zaangażowaniu Kościoła w kwestie godności małoletnich, Ojciec Święty powiedział:
jak wszyscy wiemy, Kościół katolicki w ostatnich latach coraz bardziej uświadomił sobie, że nie zatroszczył się dostatecznie o ochronę małoletnich. Zostały ujawnione bardzo poważne fakty, za które musieliśmy uznać swoją odpowiedzialność wobec Boga, ofiar i opinii publicznej. Właśnie dlatego z powodu dramatycznych doświadczeń i nabytych kompetencji w trudzie nawrócenia i oczyszczenia, Kościół odczuwa dziś szczególnie palący obowiązek, aby angażować się w sposób coraz głębszy i dalekowzroczny na rzecz ochrony nieletnich i ich godności, nie tylko w swoim łonie, ale w całym społeczeństwie i na całym świecie.
Panu Bogu należna jest sprawiedliwość, nam zaś rumieniec wstydu na twarzy. Tymi słowami prorok Baruch mówił o nieposłuszeństwie wobec prawa Bożego, czyli o grzechu, a jednocześnie pokazywał, w jaki sposób prosić o przebaczenie. Oto myśl przewodnia homilii papieża z porannej mszy w domu świętej Marty. Rozważając dzisiejsze pierwsze czytanie, skoncentrował się przede wszystkim na rzeczywistości grzechu. To z jego powodu wrócili do zamysłów swego złego serca, ponieważ grzech niszczy serce, rujnuje życie i w stosunku do Boga pozostaje zawsze grzechem.
To nie jest plama, którą można usunąć. Gdyby to była plama, wystarczyłoby pójść do pralni i wyczyścić. Nie. Grzech jest buntem przeciw Panu. Jest zły sam w sobie, ale zły wobec Pana, który jest dobry. I jeśli tak traktuję moje grzechy, to zamiast wpadania w depresję, odczuwam wielki wstyd, hańbę, o której mówi prorok Baruch. Wstyd jest łaską.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Dwa różne tematy, ale jeden ekspert. Serdecznie zapraszamy na audycję poświęconą akcji Różaniec bez granic, a także szczepionkom, które w naszym kraju od dłuższego czasu budzą wiele emocji. Z arcybiskupem Henrykiem Hozerem, księdzem i lekarzem, rozmawia Ewa Pietrzak z Radia Warszawa.
Witam serdecznie słuchaczy. Dziś naszym gościem jest ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Szczęść Boże. Dzień dobry, księdze arcybiskupie.
Dzień dobry.
Kolejna akcja modlitewna w Polsce. Różaniec do granic. To zaproszenie do wyjścia na granice Polski, ale być może także na granice swojej wytrzymałości, na granice swojego cierpienia, na granice swojej cierpliwości oraz ukazanie mocy modlitwy różańcowej, jej determinacji.
Tak, i dlatego to jest rzeczywiście kolejna inicjatywa różańcowa, nie tylko w naszej teraźniejszości, ale również w długiej już historii, bo różaniec jest modlitwą drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa, właściwie od świętego Dominika począwszy, aż do naszych czasów. I ta inicjatywa ostatnia jest bardzo nacelowana na pewne cele, które są bardzo istotne, a mianowicie otoczenie Polski modlitwą na długości 3511 kilometrów, gdzie powstanie żywy krąg ludzi modlących się właśnie tajemnicami różańca i modlących się za Europę, za Polskę i za świat, żeby Matka Boża otoczyła nas swoim opiekuńczym płaszczem. To jest też bardzo ważny element tej teologii płaszcza. I dlatego wzywamy wszystkich, żeby się przyłączyli do tej inicjatywy, która będzie miała miejsce w ciągu kilku godzin zaledwie, 7 października, a mianowicie w czasie, gdy świętujemy ustanowienie święta Matki Bożej, najpierw zwycięskiej się nazywało, a później od czasu papieża Grzegorza XIII Matki Bożej Różańcowej. To jest rocznica zwycięskiej bitwy morskiej pod Lepanto.
A no właśnie, właśnie to wydarzenie, to zwycięstwo podpowiedziało papieżowi, by październik ustanowić takim miesiącem poświęconym w sposób szczególny modlitwie różańcowej.
Wielkim papieżem różańcowym był Pius X, to właśnie ten, który ustanowił liturgię trydencką, która jest dzisiaj rytem nadzwyczajnym. Otóż było to w kontekście historycznym bardzo szczególnym, ponieważ Europa przeżyła reformację protestancką i w pewnym sensie straciła taką jedność wiary w Europie i jednocześnie odbył się Sobór Trydencki, który nakreślił historię Kościoła, później miał wpływ w ciągu 400 lat, a więc bardzo ważne wydarzenie i ten papież potrydencki właśnie, on zorganizował niezwykłą akcję różańcową wojowników różańca, czy żołnierzy różańcy, armii różańcowej. Tak, w tamtym świecie katolickim, trzeba przyznać. I do tego przyłączyły się nie tylko kościoły, nie tylko zgromadzenia zakonne, ale wojsko też i marynarze odmawiali różaniec. Gdy ta flota chrześcijańska wypływała z Messyny, na cyplu portowym stał legat papieski, opiecki, których błogosławiła, całe załogi na kolanach przyjmowały to błogosławieństwo. Także to była niezwykła wręcz mobilizacja, która doprowadziła do tej bitwy zwycięskiej. Flota chrześcijańska była mniej liczna, miała 200 okrętów, turecka miała 250 okrętów, a więc była przeważająca. I tam nastąpił tak zwany też cud naturalny, kiedy właśnie ta modlitwa wpłynęła na pewne również klimatyczne i meteorologiczne warunki, które były na korzyść floty chrześcijańskiej. Papież tego dnia wieczorem, po już zwycięstwie, siedział w Bibliotece Watykańskiej i w pewnym momencie wstał, przeprosił tych, z którymi rozmawiał, podszedł do okna i wrócił rozpromieniony, mówił: zwyciężyliśmy. Widział Matkę Boską, która otacza właśnie swoim płaszczem tę zwycięską flotę, a wiadomość przez posłanników dotarła do Watykanu dopiero po 2 tygodniach.
To rzeczywiście wizjoner. Księże arcybiskupie, teologia płaszcza, jak ją dzisiaj rozumieć?
Najstarsza antyfona maryjna pod twoją obronę mówiła innymi słowy: uciekamy się pod twój płaszcz miłosierdzia. Mhm. A więc Matka Boża dzięki naszym modlitwom otacza nas i dzięki naszemu przyzwoleniu i prośbie intensywnej otacza nas takim płaszczem ochronnym, go nas, można powiedzieć, adoptuje. Nas otacza opieką, broni nas przed wszystkiemu złu, który może nam zagrażać.
Różaniec święty dzisiaj ostatnią deską ratunku dla świata?
No nie ostatnią może, ale tych desek jest więcej. No oczywiście nabożeństwo do Jezusa Chrystusa Miłosiernego i przede wszystkim Eucharystia. Nie wolno zapominać, że to są najsilniejsze kanały łaski, sakramenty święte. Wszystko to jest naszym ratunkiem, ale takim bardzo szczególnym ratunkiem to jest ten maryjny kanał łaski. Ona jest pośredniczką łask. Ona wysłuchuje naszych prośb. Ona zauważa pierwsza nasze potrzeby i je przedstawia swojemu synowi. Gody w Kanie Galilejskiej o tym mówią. A więc my mamy te inicjatywy, które się mnożą. Na przykład Jerycha różańcowe, na przykład Nowenna Pompejańska, czy różańcowe kółka różańcowe dla dzieci, kółka podwórkowe. To są wszystko nowe inicjatywy różańcowe, które nawiązują oczywiście do tej wielkiej tradycji, począwszy od świętego Dominika właśnie, bo on dzięki różańcowi zwalczył bardzo niebezpieczną dla społeczeństwa sektę Albigensów. I stąd też te powiązania historyczne, które w tej chwili się intensyfikują. Austriacy swego czasu wyprosili przez modlitwę różańcową wyjście wojsk sowieckich z Austrii po wojnie.
Tak, cały rząd się modlił, rzeczywiście. To taki jeden z cudów modlitwy różańcowej. Zmieniamy temat, chociaż można powiedzieć, że różańc też może być taką szczepionką na te trudne czasy. Przechodzimy do tematu, który bardzo intryguje naszych radiosłuchaczy, czyli szczepienia ochronne. Jak, księże arcybiskupie, rozstrzygnąć ten spór między pacjentami, lekarzami i takim agresywnym marketingiem?
No właśnie, to są niektóre elementy tej sytuacji, która zaistniała, jakiejś reakcji społecznej na akcję szczepienia, które to szczepienie są niewątpliwie wielkim sukcesem biologii człowieka i znajomości biologii człowieka i również medycyny i uchroniły ludzkość od zupełnie katastrofalnych epidemii. Niemniej
zahamowały rozwój tych chorób.
Oczywiście, tak? I my żyjemy właściwie w społeczeństwie, gdzie w pierwszym rzędzie nam nie zagrażają te wielkie epidemie i choroby zakaźne. Niemniej jest to swego rodzaju równowaga, tylko labilna. I w związku z tym na pewno szczepienia są potrzebne. Nie można ich roli negować. Z tym, że w tej chwili obserwujemy ogromne namnożenie się tych szczepień. Szczepień obowiązkowych, tych bezpłatnych jest około 10. Tych jeszcze płatnych prywatnych, nadobowiązkowych, zalecanych są trzy. Niemniej są to również szczepionki wieloważne, skojarzone, gdzie jednocześnie...
I 5 w 1 i 6 w 1. Rodzice zawsze mają dylematy, którą szczepionkę wybrać.
I właśnie, i te szczepionki też budzą pewne problemy. Odpowiedź na to może przynieść tylko medycyna i ludzie, którzy są, że tak powiem, badacze, profesorowie medycyny, ośrodków badających, którzy są niezależni, którzy nie zależą właśnie od agresywnego marketingu, bo marketing farmakologiczny w ogóle, a zwłaszcza w tej dziedzinie, jest również bardzo istotny, wpływy na czynniki polityczne oczywiście, i w tej chwili musimy podjąć jakąś właśnie debatę społeczną najpierw, żeby ludzi uspokoić i doprowadzić do pewnego racjonalnego zachowania, bo tu chodzi o prawa rodziców. Rodzice mają prawo do swoich dzieci, bo to są ich własne dzieci.
I mają prawo wyboru.
Ale każde prawo wywołuje pewne obowiązki i tym obowiązkiem jest dbanie o zdrowie dziecka. I tutaj niepokój rodziców właśnie wynika z tego, że nie są pewni, że te szczepionki nie będą szkodliwe, bo rzeczywiście zawsze, jak przy każdych lekach zresztą również, są elementy, są skutki uboczne i są skutki uboczne tych szczepionek. Być może nie wszystkie są dokładnie przebadane w jakimś dłuższym czasie przez również porównanie z grupami porównawczymi, prawda? I w związku z tym na pewno trzeba nad tym się zastanowić. I druga debata musi być niewątpliwie medyczna, gdzie wszyscy, którzy mają coś na ten temat do powiedzenia, będą mogli wyjaśnić i stopień ryzyka, co jest bardzo ważne.
Ale księże arcybiskupie, co musi się stać, żeby naukowcy powiedzieli o tym stopniu ryzyka, jaki wiąże się ze szczepionkami?
No trzeba ich do tego zachęcić i zmobilizować, dać okazję stworzenia na przykład sympozjów, które będą o tym mówiły, i odniesienia się do całej literatury światowej, która na ten temat ma swoje publikacje i wątpliwości również. I w związku z tym ja jestem też, jako były pediatra, no jestem nadal, muszę powiedzieć,
lekarzem, że... Lekarzem się do końca życia.
Jeżeli dziecko do 14 miesiąca otrzymuje taką wielką liczbę antygenów skumulowanych, kiedy jego system immunitarny też się tworzy dopiero, ma oczywiście mechanizmy naturalne. Jest bardzo ważne, żeby dziecko było karmione piersią, bo tam są przeciwciała już przez matkę przekazane. I bardzo ważnym posiłkiem jest piersi, a więc przyjęcie do przewodu pokarmowego dziecka siary, kolostrum, które jest produkowane przez matkę, i właśnie to jest taka pierwsza wielka, naturalna, matczyna szczepionka.
Czyli dzisiaj można powiedzieć o 3 wymiarach szczepionek. I tej różańcowej, tak?
Tak.
I tej podawanej dzieciom, tak?
Podawanej dzieciom.
I karmienie piersią dzisiaj w programie nawet.
I karmienie piersią bardzo polecam, i to też można karmić do końca pierwszego roku życia, prawie że ekskluzywnie. Robiliśmy badania tego typu w Afryce, że nie tylko karmienie może być przedłużone, oczywiście intensywne karmienie, ale również blokuje owulację do 9 nawet miesiąca. To robiłem te badania z Uniwersytetem Georgetown w Waszyngtonie, więc one są publikowane i to wszystko z całą odpowiedzialnością potwierdzam.
Czyli księdze arcybiskupie, dzisiaj zachęcamy do debaty społecznej związanej i ze szczepionkami. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i za tę rozmowę.
Również.
Księdzem arcybiskupem Henrykiem Hozerem rozmawiała Ewa Pietrzak z Radia Warszawa. Dziękujemy Państwu za uwagę i już dziś zapraszamy na nasz jutrzejszy program.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.